Dogrywka. Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
Dogrywka na 97.1 FM, czarna dogrywka, jak powiedziała dzisiaj jedna z moich koleżanek redakcyjnych, no bo dzisiaj będzie o żużlu, po którym, czy już w trakcie którego wczoraj było nam bardzo, bardzo czarno przed oczami. Falubas Zielona Góra kontra Sparta Wrocław, wiadomo co tam się wydarzyło, 36 punktów straty Falubazu. Będziemy rozmawiali o koszykówce i tutaj też czarno myślę niektórym przed oczami, bo Łukasz Koszarek już nie będzie grał w Enei za Stalu BC Zielona Góra, skończył mu się kontrakt, a podpisał nowy z Legią Warszawa. Po trzecie o naszych piłkarzach będziemy rozmawiali. Lechia Zielona Góra, szykując się w jakimś sensie do finału Pucharu Polski na szczeblu lubuskim, zagrała w sobotę z wiceliderem trzeciej ligi w tejże trzeciej lidze kolejną kolejkę, jedną z ostatnich w tym sezonie, i przegrała 1-4 i po raz siódmy z rzędu nie zdobyła, nie wygrała meczu na wiosnę. No ta wiosna dużo gorsza niż jesień i to, że nastukali, brzydko mówiąc, piłkarza Andrzeja Sawickiego dużo punktów wcześniej, to ratuje w tej chwili tę drużynę przed spadkiem, bo tam jeszcze formalnie trzeba kropkę na D postawić, natomiast myślę, że po pierwsze Lechia powinna zdobyć jakieś punkty, ale po drugie myślę, że tam pogubią też punkty zespoły ze strefy spadkowej, więc myślę, że tutaj utrzymanie jest pewne. Porozmawiamy, czy warto było rzeczywiście zagrać osłabionym składem w sobotę, czy nie, mówię tu o Lechii Zielona Góra. Ale zaczniemy od Speedwaya. 27-63, fatalny rezultat, kompromitująca porażka, sromotna porażka, klęska, katastrofa, klapa i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy to dzisiaj powtarzać, dzisiaj to już niczego nie zmieni. Wiemy od wczoraj, co przyznał trener Piotr Żyto i co przyznawali zawodnicy, że zdecydowali się zaskoczyć Spartę Wrocław, Zielonogórzanie twardym, bardzo twardym, betonowym torem, tyle że okazało się, że sami siebie zaskoczyli. Ledwie jeden, choć długi, bo 4,5 godziny trening w sobotę, to jak mówią fachowcy, zdecydowanie za mało, żeby przyzwyczaić się do toru, na którym większość drużyny jeździć nie lubi. No i tak, nie ma, ja nie będę się starał usprawiedliwiać Falubazu czy Piotra Żyty, natomiast nie da się ukryć, że jedno co można przyznać, to fakt, że Piotr Żyto i spółka kombinowali, jak zaskoczyć Spartę Wrocław. I to, wiem, że to dziwnie zabrzmi, to się może podobać, że nie siedzi się w Falubazie i nic nie robi i tylko myśli się, aha, kolejny mecz, to sobie tu policzymy, ci punkty, tylko coś tam trener kombinuje, coś próbuje zmienić, w jakiś sposób te Spartę Wrocław zaskoczyć. Natomiast efekty tej próby zaskoczenia niestety mizerne, marne, katastrofalne były. No jeżeli wracający po kontuzji Mateusz Tonder jest najlepszym zawodnikiem i najlepszy zawodnik w drużynie na własnym torze zdobywa 9 punktów, to jest co najmniej zaskakujące. Jeżeli zawodnik, który pretenduje do powrotu do Grand Prix, Patryk Dudek, robi tylko 5 punktów w 6 startach i nie wygrywa żadnego wyścigu, to jest bardzo szokujące. Jeżeli Matej Zagar znowu jedzie katastrofę, aż w końcu go zmieniają po dwóch wyścigach i po dwóch zerach, to można powiedzieć, jesteśmy przyzwyczajeni, ale to jest klęska tego zawodnika i klubu, a przecież on tutaj miał grać pierwsze skrzypce. Jeżeli Max Frick też ogląda tylko plecy przeciwników, ostatnio słyszeliśmy wyjaśnienie, że pojechały jego motocykle do serwisu i od tego momentu jeździ gorzej, no to jeżeli tak jest rzeczywiście, jeżeli on takie zdobycze przywozi w takim meczu, no to jest klapa i klęska i naprawdę można powtarzać te wyrazy. Natomiast pytanie, czy to cokolwiek zmienia w tym momencie? Otóż na pewno nie. Myślę, że i tak byśmy z tą Spartą przegrali. Zapytał mnie jeden z kibiców przed wejściem na trybunę wczoraj. Wygramy? Ciężko odpowiadać na takie pytania, bo człowiek musi udawać proroka. Natomiast odpowiedziałem, nie wygramy. No to pan będzie przepraszał później na antenie, coś takiego. Tak żartobliwie sobie rozmawialiśmy oczywiście. Natomiast uczciwie mówię, że nie spodziewałem się zwycięstwa. Z jakąś nadzieją tam człowiek podchodzi oczywiście do każdego pojedynku i liczy na to, że Patryk Dudek zawsze będzie jeździł na wysokim poziomie stabilnie, że Mateusz Tonder, który tutaj wraca, tak sobie myślałem, niesiony tym ćwierćfinałem indywidualnych mistrzostw polskich środowym w Opolu, rzeczywiście będzie mocnym punktem zespołu. Tak sobie też myślałem, że w końcu Frick, w końcu Zagar, w końcu ktoś tutaj się obudzi, no ale nie udało się. Okazuje się, że nasza drużyna na tym twardym torze przysnęła zupełnie. Tak swoją drogą to jest w ogóle zaskakujące, ponieważ nie wiem, czy zauważyliście, Falubas starty miał niezłe, natomiast na tym torze Sparta na dystansie wyprzedzała Falubas. Przecież te końcówki, gdzie nawet Patryk Dudek, który prowadził z dwójką zespołu z Wrocławia na ostatnich metrach, przegrywał i kilka było takich wyścigów, to się po prostu można było wściec i zastanawiać, jak to jest możliwe. Swoją drogą symptomatyczna jest wypowiedź legendy Falubazu Zielona Góra Andrzeja Huszczy dla Przeglądu Sportowego. Pyta go tutaj Przegląd Sportowy o ten twardy tor, o to, czy to był błąd. Huszcza mówi tak: nie chcę rozmawiać na ten temat. Czasami tłumaczenia zawodników mnie dziwią. Coś mówią o jakichś ścieżkach. Przecież tam się jedzie, gdzie się jedzie. Trzeba jechać i koniec. Po całym torze się jeździ. Proste, krótkie, zwięzłe i na temat. Mimo wszystko Andrzej Huszcza mówi, że wierzy, że drużyna się otrząśnie i nie dojdzie do tego, że spadniemy. No tutaj mam wrażenie, że optymizm i duch bojowy w narodzie trochę jednak gaśnie, trochę, coraz bardziej gaśnie. Jak takie bęcki dostajemy, to no, ten duch bojowy jest bardzo, bardzo, morale jest bardzo obniżone wśród kibiców. Wczoraj nawet krewka grupa kibiców na koniec po meczu, kiedy zawodnicy wyszli, żeby pożegnać się z kibicami, była taka krewka grupa kibiców, która zaczęła krzyczeć wyraz na W kończący się na ci, wy, ci. I to dość głośno. Żużlowcy mimo wszystko przeszli koło tej grupy, przeszli wokół całego stadionu. Tam już tych kibiców nie było dużo, ale wokół całych trybun naokoło przeszli, podziękowali za dobik. No bo kibice, powiem szczerze, wczoraj zachowywali się naprawdę przez większą część spotkania świetnie, bo Falubas przegrywał, dostawał od początku, przecież już w połowie meczu było 20 punktów do tyłu i chyba już nikt wtedy nie wierzył w jakikolwiek punkcik Falubazu, a jednak duża część kibiców jeszcze klaskała, jeszcze były śpiewy Falubas, Falubas, Zielona Góra, Zielona Góra i tak dalej, i tak dalej. No to było zachowanie znakomite. No, po meczu to jakieś takie gorzkie było usłyszeć w kierunku żużlowców, to wy... No a żużlowcy, trzeba przyznać, że zachowali jakąś tam, powiedzmy, spokój, godność, obeszli, podziękowali kibicom za to, że przyszli i zwinęli się ze stadionu, choć wcześniej jeszcze tam, z tego co wiemy, była narada w gronie zawodniczym, w gronie trenersko-prezesowskim. Również trener mówił, że ma zaufanie u prezesa, u władz klubu. W ogóle wczoraj to spotkanie oglądał prezydent Janusz Kubicki z loży honorowej zresztą. No, nie spoglądałem w trakcie meczu, ale myślę, że kwaśną miał minę, jak widział, jak drużyna jedzie w tym spotkaniu. To nie było najważniejsze spotkanie na pewno w tym sezonie. To nie był mecz, który miałby uratować Falubas od spadku. Natomiast tak jak rozmawialiśmy z Jackiem Frontczakiem w piątek w Sport Café, to mógł być mecz przełomowy. Od tego meczu mogło się zacząć odbicie Falubazu. Nie zaczęło się. Z Jackiem Frontczakiem jeszcze dzisiaj porozmawiam w tym programie. Natomiast teraz będzie trener Piotr Żyto. Z nim wczoraj wieczorem rozmawiał po spotkaniu kilkadziesiąt minut Jakub Lesiński.
Robiliśmy to tak jak chcieliśmy i eksperyment nie wydał, no i co zrobić, po prostu zawodnicy Sparty to też jest świetna drużyna i obnażyli nasze braki.
Ten tor to było takie świadome ryzyko i taka wspólna decyzja pana, całego sztabu i zawodników?
Tak.
A to ryzyko było spowodowane tymi utrudnionymi przygotowaniami, bo zdaje się, że tylko w sobotę trenowaliście, czy też klasą rywala?
Myślę, że ze względu też na pogodę. No i chcieliśmy coś sprawdzić, bo powiedzieli zawodnicy, że na twardym będzie lepiej. I okazuje się, że było jeszcze gorzej, tak? Także tak to wszystko wyszło.
A wczoraj właśnie na takim torze jeździliście właśnie wczoraj po tych całych perturbacjach
pogodowych? Jeździliśmy 4,5 godziny.
A dzisiaj...
Ale tak, jeździliśmy między sobą i to no, wydawało się, że jest dobrze, ale przyjechał rywal i pokazał, że nie było dobrze.
A dzisiaj to słońce, które mocno świeciło, to jeszcze bardziej wysuszyło ten tor?
Oczywiście dużej różnicy nie było, bo wczoraj też było słońce. Może wilgotność powietrza była troszeczkę inna, ale ogólnie tor nie różnił się zbyt wiele od wczorajszego i tak to wygląda.
Chociaż z drugiej strony to powiem szczerze, że dawno nie było tylu mijanek na zielonogórskim torze.
No, mijanek to były tylko dlatego, że nie wiem, no, z naszym motocyklem były może wolniejsze.
Mateusz Tonder to dzisiaj trochę taki niespodziewany lider Falubazu?
No na pewno, nikt nie liczył przecież, że zostanie liderem. Przed meczem mówiłem, że on to jest zawodnik drugiej linii. Jakby 6-7 punktów zrobił, będzie okej. Okay. No zrobił 9 i został liderem, także widać jak pozostała drużyna podawała.
Piotr Protasiewicz, tutaj widać symptomy lepszej jazdy?
No, dało się zauważyć już postęp, tak? Także że widać, że coś dygnęło.
A jeżeli chodzi o Patryka Dudka, tu chyba największe zaskoczenie dla pana też, bo tak no, ciężko było oglądać, jak Patryk gdzieś tam przyjeżdża za rywalami albo traci pozycję. Wręcz nie ten Patryk.
No tak, widocznie też no, nie umiał się odnaleźć. Wczoraj było dobrze, dzisiaj na tle tego rywala też prowadził wyścigi i te silniki były no, wolniejsze, tak?
A Matej Zagar, no widziałem w telewizji wywiad z nim, to bezradnie rozkładał ręce. Mówi, że już nawet po tych dwóch startach to nawet nie ma sensu, żeby on wyjeżdżał na torze. Nawet mówi, że dobrze, że pan go zmienił.
Zawodnik tego formatu to powinien robić punkty, tak? I też był jednym z tych zawodników, którzy mówili, żeby ten tor zrobić twardszy. No i tak było, no to zrobić. Też chyba wypowiedzi z tego, co wiem, mówił, że była to nasza wspólna decyzja wszystkich.
Okej, mieliście spotkanie takie we własnym gronie po meczu, też z prezesem klubu. Czy pan może powiedzieć, jak przebiegało to spotkanie? Czy coś, może jakieś decyzje zapadły?
Nie, na razie decyzje żadne nie zapadły, żeśmy tylko rozmawiali na temat, co jest nie tak. Wyjaśnialiśmy sobie pewne rzeczy i zawieramy się do meczu, który będzie decydował, tak? O naszym ekstraligowym bycie.
No właśnie, bo teraz no, najważniejsze już chyba, tak, te dwa tygodnie, bo Toruń przyjeżdża, no potem wyjedziecie do Grudziądza i to już takie dwa tygodnie prawdy właściwie.
No, tak można powiedzieć.
Dobrze, to jeszcze zapytam o przygotowania do meczu z Toruniem. Czy już sobie nakreśliliście plan? No jaki tor właśnie? Też chyba najważniejsze pytanie.
No to tor to jest nasza prywatna sprawa, jaki będziemy robić teraz. Według we własnym gronie dzisiaj żeśmy o tym rozmawiali. Co mamy zrobić, jak mamy zrobić. Nie chcę tego upubliczniać na razie. Młodzieżowcy jadą wtorek, środę na DMPJ do Poznania. Od czwartku się spotykamy i trenujemy. Czwartek, piątek i sobota.
Jedno, co na pewno trener Piotr Żyto wie, to, żeby nie robić twardego, betonowego toru, bo widać, że jego drużyna, większość z jego zawodników po prostu na takim torze nie pojedzie. Swoją drogą w jakimś stopniu, w jakimś sensie to podpowiedź na mecz za dwa tygodnie dla GKM-u Grudziądz. Tak się można zastanowić, że jak GKM zobaczył, że na betonie Falubas nie jedzie, to może też GKM zrobi beton, żeby utrudnić sprawę Falubazowi. To też w jakimś sensie podpowiedź dla Patora Toruń, że tutaj betonu nie będzie w Zielonej Górze w najbliższą niedzielę, bo Falubas już na coś takiego się nie odważy. Twardy orzech do zgryzienia ma Piotr Żyto, ponieważ Sparta obnażyła braki Falubazu. Ten mecz, jakby te podpowiedź przeciwnikom podrzucił. Morale drużyny w ogóle na pewno w dół po kolejnej porażce. Matej Zagar, nie wiadomo co się dzieje. No w tej telewizji rzeczywiście wypowiedzi o tym, że nie, do reportera nie chciałbyś być w mojej skórze i bardzo dobrze, że mnie trener zmienił, bo fura mi nie klei. No pokazują, że Słoweniec jest bezradny i właściwie nie wiem, czy on rzeczywiście wie w jakim kierunku iść, co robić. Max Frick też. Początek sezonu obiecujący. Wydawało się, że to może być solidny jeździec z Falubazu, natomiast teraz w tym ostatnim czasie słabiuteńko to wygląda i w zasadzie nic nie może być wymówką dla takiego występu jak występ wczorajszy. Liderem wczoraj, jak mówiliśmy, był Mateusz Tonder, który w środę w Opolu wygrał półindywidualnych mistrzostw Polski, zaległy ćwierćfinał. Tam połowa stawki była no, słaba po prostu, ale połowa nie najgorsza. Zwycięstwo z Januszem Kołodziejem, biegowe też fantastyczna sprawa. Tonder mówił, że poczuł gut jazdy, że się świetnie czuł i że chce pomóc zespołowi w niedzielę. Pięknie pomagał, koledzy natomiast wypadli gorzej. 9 punktów i bonus Mateusza Tondera. 2 trójki z ledwie 3 trójek naszej drużyny w tym spotkaniu. Brawa dla Matiego Tondera. Jakub też z nim rozmawiał.
Mateusz, jak ty się czujesz generalnie w roli lidera Falubazu? No, po takim, a nie innym dzisiejszym meczu?
No na pewno cieszy wynik indywidualny, a drużynowy no kiepsko to wyglądało. Tor szykowaliśmy pod nas i no to nie zagrało. Musimy coś po prostu zmienić i za tydzień powalczyć tutaj o lepszy wynik.
O samym tym torze, co powiesz, bo było twardo, bardzo twardo. Niektórzy nawet obserwatorzy mówili, że to wręcz skała była. No właśnie, jaki to był tor i jak się na nim jeździło?
To znaczy, tor był twardy. Wszyscy musieliśmy się jakoś do niego dopasować. Na takim też trenowaliśmy. Wydawało nam się, że było bardzo dobrze, ale no coś zabrakło na pewno, bo starty wygrywaliśmy, a po trasie było kiepsko. Także każdy tam jakieś korekty wprowadzał, ale no nie zagrało to. Dostaliśmy dosyć dosyć mocno w dzisiejszym meczu.
Generalnie zdaje się, że same przygotowania do tego meczu były utrudnione, bo miały być treningi czwartek, piątek, ewentualnie sobota, a chyba wyszło na to, że tylko w sobotę, tak, trenowaliście?
Tak, no niestety pogoda nam nie pozwoliła, bo czwartek, piątek padało, udało nam się potrenować tylko w sobotę, ale tutaj nie doszukiwałbym się raczej treningów, po prostu coś nie idzie, coś nie klei i trzeba cały czas się starać, żeby poprawić ten wynik i za tydzień po prostu wygrać ten mecz.
Ty dzisiaj też szukałeś, prawda? Zmieniałeś te ustawienia, szukałeś tej prędkości po poszczególnych biegach, tak?
No tak, no w sumie na próbie toru miałem dwa motocykle i wybrałem ten lepszy. Pierwszy bieg też fajnie ze startu, później po trasie było kiepsko, Dan Bewley mnie wyprzedził, chociaż jechał szerzej i to tak można się doszukiwać takich różnych rzeczy, ale dwa biegi też wygrałem, także było dobrze, 2-0 też, także tak przeplatany ten wynik, ale mówię, ze swojego wyniku się cieszę, bo w sumie pierwszy mecz w tym sezonie w gronie seniorów, ale no trudno, musimy popracować jeszcze, zmobilizować się całą drużyną i będzie na pewno dobrze.
A właśnie jak ten tor się zmieniał, bo były właśnie, miałeś te trójki, no a potem przyszły zera, czyli się gdzieś tam po polaniu tego toru, czy po kosmetyce to się jeszcze jakoś zmieniało?
Nie, no miałem w sumie dwa razy trzecie pole i nie mogłem z tego pola wyjechać, w sumie tam chyba nikt nie mógł z niego wyjechać dobrze. I było po prostu kiepskie, twarde. Dwa razy miałem to pole i dwa razy przegrałem, a to już nie zależało ode mnie. Później miałem czwarte pole, fajne i z niego udawało mi się wyjechać, wygrywałem biegi, także tutaj no nie udało mi się po prostu wyjechać z tego pola i zawalczyć tam.
Ale generalnie to był twój najlepszy występ w karierze, tak? Jak do tej pory.
Tak, no 9 chyba plus 1 zrobiłem, także no fajny wynik. Tutaj ciężką pracę wykonaliśmy z teamem, żeby to takie sukcesy osiągać. Indywidualnie mówię.
A przed debiutem, bo to wiadomo, że to był twój debiut w roli seniora, prawda? Jakąś taką ekscytację dodatkową odczuwać, może jakąś tremę delikatną przed tym meczem, że to pierwszy mecz właśnie w gronie seniorów w lidze?
No jak z warsztatu wyjeżdżałem od siebie, to lekki stres miałem, nie ukrywam, ale później jak zajechaliśmy na stadion, to już emocje jakby wzrastały, ale już miałem co robić, szukałem zajęcia sobie i tak się aż mocno nie stresowałem, także no lekki stres był, ale przełożył się na dobrą jazdę.
Ty jeździsz na oponach tych Anlasa, tych tureckich?
No próbuję na nich jeździć, tak, jeżdżę teraz na Anlasach.
A powiedz, jaka to jest właśnie różnica, bo dużo się mówi o tych oponach, tak? Czy Mitasy, czy Anlasy, dużo się o tym mówi, nie wiem, może jakieś kontrowersje nawet wręcz, niektórzy próbują gdzieś tam na ten temat wynaleźć. Jaka jest różnica według ciebie na tych oponach?
Nie wiem, no jedni jeżdżą na tych, drudzy na tych, także tutaj nie wiem, czy jest aż taka różnica. Zależy, jak komu pasuje po prostu.
Po takim meczu to rozumiem, że abstrahując od wyniku, wiadomo, ale będziesz chciał chyba na dłużej zagościć w składzie zielonogórskiej drużyny.
No wiadomo, na to ciężko pracuję cały czas, żeby jeździć, a nie siedzieć tam gdzieś z boku i oglądać mecze z roli jakby kibica, tylko ścigać się na torze. I dzisiaj udowodniłem właśnie, że potrafię się ścigać na poziomie ekstraligowym i za tydzień mam nadzieję, że też na to sobie zapracuję, że pojadę w tym meczu.
Okej, to był właściwie ostatni mecz pierwszej rundy. No wiadomo, że ta runda jest jaka jest w wykonaniu Falu Bazu. Ty właściwie pod koniec tej pierwszej rundy dopiero pojawiłeś się w składzie. A jak ty zapamiętasz tą pierwszą rundę tak w paru zdaniach? Może trochę na początku w roli obserwatora, teraz w roli już jakby wiadomo, uczestnika.
No nie wiem, tutaj nie będę się wypowiadał, bo nie wiem, co tutaj za dużo powiedzieć. No kiepski sezon w naszym wykonaniu, ale trzeba walczyć do końca i będzie na pewno lepiej. No. Coś w końcu zatrybi i trochę meczy na pewno powygrywamy, no bo musimy się utrzymać w ekstralidze, kibice też na to liczą i my też na to liczymy, także cały czas będziemy ciężko pracować, żeby w tej ekstralidze się utrzymać.
No teraz 2 tygodnie, prawda? No najważniejsze się wydaje w tym sezonie, bo przyjedzie Toruń, no i potem jedziecie do Grudziądza i to mogą być chyba dwa kluczowe mecze tak naprawdę.
No tak, no przed nami dwa mecze, w sumie ciężkie, można powiedzieć, bo tutaj już nie ma żartów i musimy walczyć o dobry wynik, żeby te mecze wygrać. Także tak jak mówiłem, całą drużyną musimy się zmotywować i po prostu wygrać te mecze, dać sobie wszystko i udowodnić wszystkim, że jesteśmy zgraną, fajną drużyną i potrafimy wygrywać.
Pan Kamil mi tutaj błyskawicznie zareagował, messengerkiem przysłał wierszyk, który wymyślił na temat, po tym chyba co mówił Mateusz Tonder, na temat postawy falu Bazu. Jedni mi tasy, drudzy anlasy, a falubas dalej cieniasy. Brutalne, ale tak to wygląda, bo jak się spojrzy na tabelę, to na samym końcu Marwis PL, falubas Zielona Góra z dwoma punktami, z jednym zwycięstwem u siebie z GKM-em Grudziądz. Grudziądz ponad nami z tym zwycięstwem swoim, bardzo ważnym, nad Spartą Wrocław i z remisem u siebie z Motorem Lublin. Kapitalna to jest zaliczka na pewno przed rundą rewanżową dla drużyny z Grudziądza, a Pator Toruń dwa miejsca nad nami i dwa punkty przewagi nad falubazem. Przypominam, że 39-51 przegrali w Toruniu. 52 punkty to jest potężne marzenie falubazu, żeby zdobyć w meczu z Apatorem w najbliższą niedzielę. No a minimum to 46, bo to jest najbardziej minimalne minimum, to jest po prostu zwycięstwo falubazu w tym spotkaniu, chociaż jeżeli oddamy bonusa Apatorowi, to z kolei tutaj wielkiego plusa będzie miał Apator. Pierwsza runda za nami, fatalna runda falubazu Zielona Góra. Żużlowcy, jak sami słyszycie, podłamani, tak trochę cały czas mam wrażenie, może oni rozumieją, oczywiście w to wierzą, natomiast te takie urzędowe słowa, że wierzymy, mamy nadzieję, musimy wygrać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no nie przekładają się do tej pory niestety na rzeczywistość. Liga, jak fachowcy przewidywali, jednak zrobiła się od pewnego momentu ligą no, dwóch prędkości. Sparta, Stal, Motor, Unia i Włókniarz to jest pięć drużyn, to jest ta większa część ligi, ta większa, lepsza liga i ta druga prędkość Toruń, Grudziądz, Zielona Góra. Niestety, my jesteśmy w tej grupie. Robimy sobie 3-minutową przerwę i dzwonimy do Jacka Frączaka, porozmawiamy sobie o tej rundzie. No, najpierw oczywiście będzie o falubazie, o tym, co jeździł wczoraj.
To jest Dogrywka w Radiu Zielona Góra. Radio Zielona Góra.
To lato, jakby wczoraj, potem jakiś drętwy film. Nikt nas nie pokonał, póki miałem więcej sił. I wierzę, i myślę, i czuję, że też ci lżej, że jest okej. Okay. Chciałbym, naprawdę chcę zapomnieć cię. Tak mijają dni, jakoś więcej sił. Nie wrócę, choć pod wiatr idę, gdzie mnie gna, wzywa nowy świat. Zaczynam od przejdzie nam teraz lżej. Tylko po co jakąś pustkę w sobie mam. Tak mijają dni, coraz więcej sił. Nie wrócę, choć pod wiatr idę, gdzie mnie gna, wzywa.
Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
A więc dogrywce w dalszym ciągu Żużel i tak jak mówiłem, Jacek Frączczak, żużlowy ekspert. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Właściwie nie wiem, czy zacząć od rozmowy z zielonogórzaninem, który no, w jakimś sensie emocjonalnie związany jest z Falubazem, czy z ekspertem, który powinien się zdystansować i tak troszeczkę z boku rozmawiać. Zacznijmy od zielonogórzanina. Jak pan wczoraj odbierał to spotkanie? Pan się łapał za głowę i gdzieś tam po głowie chodziło? To już będzie spadek. Na pewno, jak wielu kibiców podłamanych po wczorajszym spotkaniu mówi, pisze zrezygnowanym głosem, słyszę, jak z kibicami rozmawiam, to też wypowiadają te słowa o spadku, czy też pan mimo wszystko spokojnie do tego podchodzi, czy jednak mimo bycia zielonogórzaninem, ekspert się w panu jednak rodzi i jakoś inaczej to analizuje?
Wie pan co, od momentu, kiedy, drodzy państwo, opuściłem zielonogórski klub, to miałem przygody w innym mieście i one powodują to, że nabiera się jednak dystansu i bardzo to sobie cenię w tej chwili, bo ja myślę, że im mniej kibica a w działaczach, w tak zwanych ekspertach, to tym lepiej. W związku z tym muszę powiedzieć, że tak, jestem mocno zdystansowany, dlatego że no, tak jak mówię, funkcjonowałem trochę w innym środowisku, ale to dużo, że tak powiem, pomaga w ocenie. Natomiast to w takim razie może być bardzo
no właśnie,
bardzo
to w
krótkie.
Takim razie pan ekspert jest zdegustowany postawą Falubazu i to Falubaz sam sobie winien, jak mówimy, biorąc pod uwagę to, że sam sobie Falubaz tor taki, a nie inny przygotował. Jak pan ocenia ten wczorajszy występ, to przygotowanie toru, to wszystko, co się wczoraj na Wrocławskiej wydarzyło?
Znaczy, wczoraj się, mówiąc prosto, wydarzyła oczywiście katastrofa sportowa, ale to się nic nie dzieje przez przypadek i z dnia na dzień. 7 rund za nami, 6 porażek, 5 z rzędu, 4 mecze u siebie, 3 porażki u siebie, i najgorsza w historii porażka w największym stopniu, w największym wymiarze w historii tego klubu. To jest, ja myślę, że tutaj nie można patrzeć na to przez pryzmat jednego spotkania, bo ja też skłaniam się do tego, zresztą to napisałem wczoraj w felietonie dla jednego z portali, że w sytuacji, w której był Falubas, utrzymywanie status quo, jeżeli chodzi o kwestie decyzji, co robić z drużyną. No tutaj trzeba było wszystko postawić na jedną kartę, ale pod jednym warunkiem. Nie na zasadzie robimy zmianę z dnia na dzień, tylko mówiliśmy w piątek o pogodzie, mówiliśmy w piątek o tym, że rzeczywiście w takim szaleństwie może być metoda, ale pod jednym warunkiem, że uda się drużynę do takich warunków przygotować. Bo ja uważam osobiście, że pomysł na twardy tor, biorąc pod uwagę geometrię tego toru, powiem nieskromnie, to ja 15 marca 2011 roku odbierałem ten przebudowany ten tor, tą nową tak zwaną geometrię pochylone łuki i coś na ten temat mimo wszystko wiem, mimo tego, że niektórzy starają się to całkowicie deprecjonować. Natomiast i z doświadczenia wiem, że tutaj, jeżeli chcemy mieć dobre ściganie i dawać szansę zawodnikom nie tylko po wygranym starcie wygrywać biegi, jednak to, co się działo wczoraj po trasie, jest bez precedensu.
To jest najbardziej zaskakujące, bo Falubas wygrywa...
Dla
mnie jest, bo po pierwsze wygrywa Falubas starty, a jednak dobrzy żużlowcy o dobrych nazwiskach przegrywają później na dystansie. Na końcówkach to było te nasze największe szoki. A po drugie, ja dopytam od razu, jakby poszerzając to pytanie, jak to jest, że okej, no ale Sparta czuje ten tor od początku meczu, czuje się jak ryba w wodzie, natomiast Falubas na tym twardym torze przez całe spotkanie jedzie katastrofę. Czemu tak doświadczeni również żużlowcy, ich pomocnicy, mechanicy nie potrafią zareagować?
Bo już odpowiadam, dlatego że ilość ustawień motocykla na takim torze plus nawet sylwetka, a sposób puszczania sprzęgła, a także regulacja długości motocykla ma tak gigantyczne zdarzenie, że nawet te 4 godziny treningu w sobotę nie są w stanie zmienić przyzwyczajeń zawodników co do tego, w jaki sposób porusza się po torze w ciągu 4 godzin, tak jak powiedziałem, tylko na to potrzebne jest kilka jednostek treningowych zakończonych najpierw treningiem punktowanym. Tylko problem polegał na tym, że nie dało się tego przeprowadzić ze względów pogodowych w ubiegłym tygodniu i pytanie jest takie, bo plan był dobry, cały czas będę o tym mówił, tylko pytanie jest takie, się, czy biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki i brak czasu, czy ryzyko związane z podjęciem tej decyzji, tutaj też mam pewne wątpliwości, ale już nie chcę absolutnie tutaj wskazywać.
Znaczy od palce, zawodników? Natomiast...
Ale proszę mi dać, Paniatku, proszę mi tutaj dokończyć.
Dobrze.
Nie rozumiem tylko jednej rzeczy, dlaczego rozmydla się w dalszym ciągu odpowiedzialność. Zresztą,
znaczy ja to o tym chciałem powiedzieć właśnie, ponieważ...
My podjęliśmy decyzję, to zawodnicy...
No jeżeli zawodnicy tak...
nie potrafi wyjść i powiedzieć, to był mój plan, nie wypalił. Ja ten plan opracowałem, wdrożyłem, nie wypalił. Tylko jest zawsze mowa o tym, że to my wszyscy, jakieś kolegium. No nie, tutaj nie może być demokracji, drodzy państwo.
Teoretycznie jedna nie może być demokracji. Jedna decyduje. Natomiast jeśli ta jedna osoba, jestem Piotrem Żytą, tak? Idę do zawodników. To chyba mam wrażenie, że jednak w jakimś sensie do pewnego momentu obie strony, trener i zawodnicy, muszą ze sobą rozmawiać, co chcemy zrobić, żeby z tą Spartą wygrać. Wiemy, że nie jesteśmy w najlepszej dyspozycji, więc porozmawiajmy. Ja, Piotr Żyto, ja to tak rozumiem. Proponuję, zróbmy twardy tor. Zawodnicy mówią, okej, zróbmy twardy tor. Matej Zagar nawet, cytowany przez Sportowe Fakty, mówi, że tak, wszyscy się zgodziliśmy, chcieliśmy, żeby tor był twardszy, więc ja rozumiem, że na końcu to trener, menedżer, jak zwał, tak zwał, mówi, robimy twardy tor, ale wcześniej zasięgnął informacji u żużlowców, czego również chcą. Więc ten zarzut, jakby do mnie nie trafia pański zarzut, że jeżeli zawodnicy mówią, trener, tak, zgoda, robimy twardszy tor, to trener ma co powiedzieć, nie robimy, jednak was sześciu tak mówi, a ja zrobię inaczej.
Ale w którym momencie ja to powiedziałem? Powiedziałem, że na końcu to jedna osoba podejmuje decyzję, a że nie my wszyscy kolegialnie. Czyli zawsze jest tą konsultację, natomiast no nie ma głosowania, nie podnosi się rąk i tak dalej, tylko rozmawia się z zawodnikami, najlepiej z każdym z osobna. Takie są fakty. Na samym końcu trzeba wyciągnąć wnioski i podjąć decyzję. Mi tylko chodzi o to, żeby osoba, która podejmuje decyzję, powiedziała o tym, że to ona na końcu podjęła decyzję, przygotowała plan, bo jeszcze raz powtarzam, plan naprawdę nie był zły, tylko czasu zabrakło. Dlatego, że na torze takim jak Zielona Góra, na którym można, proszę mi wierzyć, jeździć jedną ręką w gruncie rzeczy, tylko spowodowanie warunków, na których zawodnicy się nie rozjeżdżają na 50 metrów pod siebie, jest szansa na stworzenie fajnego widowiska i danie szansy zawodnikom przy przegranym starcie na wyprzedzanie. I ten plan od początku był okej, mało tego. Uważam, że w tym roku, od samego początku, patrząc na to, jak wygląda potencjał drużyny Zielonej Góry, trzeba było się odciąć od tego pomysłu z przygotowywania takiego selektywnego toru, biorąc pod uwagę to w stosunku do tego, jak są przygotowane inne tory. No wczoraj mieliśmy, proszę państwa, 8 sekund różnicy w czasach w stosunku do rekordu toru. To jest epoka. Natomiast i to powoduje, że zawodników do takich warunków trzeba absolutnie przygotować, ale też nauczyć jednej rzeczy. Oni muszą opanować pewne odruchy związane ze ściganiem. Jeżeli ja jestem przyzwyczajony przez ostatnie 2 czy 3 lata do jazdy określoną ścieżką, to ja z soboty na niedzielę nie nauczę się jeździć. Dlaczego Mateusz Tonder przegrał wyścig z Danem Bewleyem? No Dan Bewley po prostu pojechał tam, gdzie generalnie się w pierwszej fazie zawodów w Zielonej Górze nie jeździło. Wjechał w kawałek odsypanego, wyprostował motocykl, obleciał chłopaka i tyle. Mateusz Tonder nie popełnił żadnego błędu. Natomiast on dokładnie to powiedział w rozmowie dzisiaj też z panem. On po prostu nie wjechał tam, gdzie była szybsza ścieżka. Niestety trochę czasu trzeba więcej na to poświęcić. Ja wcale nie uważam, że taki tor nie powinien obowiązywać w Zielonej Górze w dalszej części sezonu. Absolutnie nie podpiszę się pod taką tezą, która będzie mówiła ci o tym, że ma się klub poruszać od ściany do ściany, skoro na twardym nie wyszło, to teraz zróbmy przyczepny, no bo to jest, no ale to jest jedna zła decyzja, pociąga kolejną.
No dobrze, ale co teraz ma Falubas zrobić? Zostać przy tym twardym, tylko więcej potrenować w meczu przed Apatorem Torunia, jeżeli ten mecz pokazał de facto, że Falubas nie umie, nie potrafi, nie chce jeździć na takim torze tak naprawdę?
To jest strasznie ciężki tor. Ja powiem szczerze, z własnego doświadczenia też wiem, jak przyjeżdżałem ze swoimi drużynami na takie nawierzchnie, to powiedzmy sobie szczerze, no nikt nie wie tak naprawdę. Wyżej, niżej, zapłonem, zębatka, krótszy motocykl, dłuższy. Nigdy nie wiadomo. Mocniej, słabiej, dysza. Natomiast to są naprawdę trudne nawierzchnie. Zresztą w Grudziądzu absolutnie spodziewamy się takiej nawierzchni, bo to rzeczywiście bardzo trudny tor do spasowania. Natomiast jeżeli się uda spasować do takiej nawierzchni, dobrać też odpowiednie silniki, to naprawdę ma się gigantyczny handicap. Natomiast oczywiście, biorąc pod uwagę Spartę Wrocław, i też zwracam uwagę na jedną rzecz. Rzeczywiście oprócz Dana Bewleya, który jeździł na innym silniku, bo wczoraj jeździł na silniku Ashleya Hollowaya i korzystał z opon Mitas, cała reszta, czyli pozostała siódemka, jeździła na silnikach RK Racing, czy szóstka.
Ryszard Kowalski, gdyby też nie wiedział.
Anlas, i korzystała z opon Anlas. Z tego, co ja wiem, to opony Amlas w momencie takich dni, w których jest naprawdę słońce mocniej operuje, zdecydowanie szybciej osiągają niższy poziom szorów, czyli tej miary twardości. I w związku z tym opona rzeczywiście, a szczególnie w twardym torze opona kluczowa, bo ona decyduje o tym, jak się przyklejamy do nawierzchni, bo przyklejenie motocykla jest kluczowe. Natomiast i myślę, że tutaj też technologicznie troszeczkę Falubas został w tyle, bo z tego co wiem i tego co obserwowałem, bo ja mniej więcej kojarzę jedną i drugą oponę, mniej więcej wiem, czym one się różnią. To widać, jak się rzeczywiście szczegółowo ogląda. I w tych oponach las w Zielonej Górze, w drużynie zielonogórskiej, to ja za dużo nie widziałem. Bodaj dwóch zawodników korzystało i nie wiem, czy przez cały mecz, bo aż tak tego głęboko nie śledziłem. Natomiast z całą pewnością podstawowi zawodnicy wrocławscy z tego korzystali. I tutaj niestety dzisiaj technologia też wygrywa. Mamy czołówkę światową po drugiej stronie, w związku z tym zweryfikowali ten Falubas wczoraj bardzo szybko.
No dobrze. Tor rozłożony na czynniki pierwsze, pan go zna, to bardzo proszę, co ma zrobić Falubas przed meczem z Apatorem Toruń?
Nie wiem, ja się nie znam, to też słyszałem na państwa antenie. W związku z tym,
ale ja pana pytam, możemy sobie złośliwe szpileczki wbijać, natomiast pytam pana, co by pan zrobił?
Nie wiem, nie znam drużyny, nie jestem...
Zna pan drużynę doskonale.
Się powiedział. Doskonale nie, natomiast Czesław Czerniński się powiedział bardzo ważną rzecz. Nie przygotowywałem tego zespołu, nie przebywam z zawodnikami na co dzień. Nie wiem, jakim sprzętem dysponują, w związku z tym naprawdę tutaj nie da rady stawiać żadnej diagnozy, takiej czysto praktycznej, jeżeli się przynajmniej z zawodnikami nie porozmawia. Myślę, że jednak mimo wszystko w tak krótkim czasie, biorąc pod uwagę też konieczność występów, chłopaki jeżdżą, no to nie ma też wbrew pozorom za dużo czasu. Dla Falubasu niekorzystnie byłoby w tej chwili, gdyby rzeczywiście to była miesięczna przerwa w rozgrywkach związana tam z Euro i tak dalej. I wtedy rzeczywiście jest czas na to, żeby dokonać takich rewolucyjnych zmian. Natomiast tutaj będzie niezwykle ciężko. W związku z tym na moje oko, na dzisiaj, najszybsza, najbardziej skuteczna metoda to jest powrót do tego, co najlepiej pasowało zawodnikom, już abstrahując do tego, czy się goście będą czuli na tym dobrze, czy źle, czyli do toru, który obowiązywał w meczu ze Stalą Gorzów. Bo rzeczywiście Falubas tutaj rozpoczął bardzo dobrze, pogubił się później, bo szybko, bardzo zaskakująco szybko wyciągnęli wnioski gorzowianie, ale jednak ten tor nie był zaskoczeniem od samego początku dla Zielonogórzan, bo najgorsze, proszę Państwa, w tym wszystkim jest to, że w przypadku z perspektywy gospodarza, że kiedy przyjeżdża drużyna gości i zmusza drużynę gospodarzy do drapania się po głowie i przerzucania zębatek po pierwszej serii. To jest katastrofa. To jest najlepszy przepis na katastrofę. To znaczy, najgorzej jest wtedy, kiedy pogubi się gospodarz na własnym torze. To tak jak widzieliśmy wczoraj, naprawdę, przy tak wymagającym rywalu znaleźć odpowiednie ustawienia jest niezwykle ciężko. A mecz, proszę mi wierzyć, to być może w telewizji na trybunach wygląda jako taki trochę ciągnący się. A tam jest od serii do serii. To jest 10 minut, pach, pach, już mamy 3 biegi za sobą. I tu naprawdę, tu nawet z komunikacją często to jest problem. Z perspektywy parkingu mecz leci błyskawicznie.
Wczorajszy mecz, mam wrażenie, że w ogóle był szybszy niż zwykle. Niech mi pan powie jeszcze przerwę.
Jeżono bardzo wolno, to tyle powiem, ale mi się ten tor bardzo podobał, nie ukrywam, bo rzeczywiście sprzyjał walce. 6 średnio mijanek przez ostatnie 2 lata.
Mijanki dotyczyły tylko zawodników Falubasu, ich mijano. A niech pan powie, no właśnie, jak to jest, że przyjeżdża Sparta i ona od razu załapuje ten tor. To jest kunszt zawodników, to jest, nie wiem, ten walk track, czyli obejście toru i wystarcza, bo tam są tak wysokiej klasy żużlowcy, że pod tą nogą, podczas tego kopytkowania tak zwanego, oni rozpoznali błyskawicznie ten tor. Czy to jest też szczęście, przypadek? Próbujemy, taka dysza, taka zębatka i zaskoczymy albo nie, i im się to udało?
Panie Jasku, to jest bardzo prosta odpowiedź, wbrew pozorom. Ona jest tak prosta z jednej strony, a z drugiej strony tak szalenie nieodgadniona. To jest forma. Zawodnik, który jest w formie i ma sprzęt, na którym czuje się dobrze, który przede wszystkim to, co najważniejsze. Najważniejsze jest posiadanie elastycznego sprzętu, silników, które reagują. I w momencie, kiedy zawodnik jest w formie, to on po przejściu toru doskonale wie, co trzeba zrobić, dokonuje tej korekty. Robi tam, powiedzmy, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo za chwilkę znowu ktoś powie, że się wymądrzam. Czy ząb niżej, czy zapłon i tak dalej.
Tak po ludzku, proszę, właśnie bardziej. Dokładnie, no.
Dokładnie o tym mówię. Dokonuje korekty, bo on wie dokładnie, ma analogiczne sytuacje. Aha, pamiętam, zresztą oglądałem ten taki fragment przed meczem, kiedy Maciej Janowski tam pokazywał, jakoby złamał sobie palce w nodze, bo tak było twardo. Czyli zawodnik w formie, mało tego na sprzęcie, co do którego ma pewność, dokonuje zawsze właściwy korek. On się może pomylić na jeden wyścig. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację jak w Zielonej Górze, wszystko się dookoła zmienia. Zawodnicy nie są w najlepszej formie. Matej Zagar nie jest w najlepszej dyspozycji zdrowotnej. To proszę też mi wierzyć. Nie chcę na siłę usprawiedliwać tego zawodnika, ale spotkałem się z nim przez zupełny przypadek, tak? I w przychodni rehabilitacyjnej i Matej nie ma z tym problemu, że powiedzieć rzeczywiście tam na włosku wisi zakończenie sezonu.
No 2-3 tygodnie temu słyszeliśmy, że on powinien się poddać właściwie operacji, tak?
Ja nie będę wchodził w szczegóły, bo jakby to nie jest, nie jestem też upoważniony do tego, natomiast no, uraz tego typu w brzuszu jest bardzo częsty, jeżeli chodzi o zawodników obręczą bojczykowo-barkowej. Ja miałem takiego zawodnika, który regularnie takie kontuzje łapał, nazywa się Adrian Liwiński i rzeczywiście tam się często kończyło operacją, w związku z tym naprawdę jazda z tyłu głowy z taką informacją, że jednak jak tylko gdzieś tam ktoś, nawet drobny uraz, gdzieś ręka mi się wyciągnie, to może mi bark wypaść, naprawdę nie jest komfortem. Za dużo jest tych czynników, które wpływają od tej szef, powtarzam. 7 meczy, 6 porażek. Tutaj każdy cały czas szuka. W związku z tym, jak się zmieniły się warunki. Zresztą z dnia na dzień też, umówmy się, też zmieniła się radykalnie temperatura. W sobotę była inna pogoda, było świeżo po deszczu, dużo większa.
W niedzielę było ciepło.
Jeżeli zawodnicy w dalszym ciągu przez, od początku sezonu, przez 7 kolejek, borykają się ze swoim sprzętem, to proszę nie wymagać od nich, że oni z dnia na dzień, będąc, co tu dużo mówić, też obciążeni tymi porażkami. To jest to, na co też zwracałem Państwu uwagę w piątek, że Mateusz Tonder będzie kluczowym zawodnikiem tego meczu. Dokładnie, proszę przypomnieć to mówię. Dlaczego? Dlatego, że Mateusz Tonder nie jest obciążony psychicznie porażkami. Mateusz Tonder był po znakomitym występie w ćwierćfinale Mistrzostw Polski i Mateusz Tonder dysponuje świeżym sprzętem. I to wszystko spowodowało to, że dla niego te inne warunki były łatwiejsze do rozszyfrowania, aniżeli ci, którzy się tutaj borykali przez cały sezon. Taki niestety jest dzisiejszy żużel.
I tak mnie to dalej będzie zastanawiało, chociaż rozumiem te wszystkie argumenty. Ten jest w formie, ten bez formy, ten zdrowy, ten niezdrowy, ten ma motocykle słabe i tak dalej, i tak dalej. I tak to pozostanie zagadką to, dlaczego Falubas, chodząc po tym torze, widząc tak twarde warunki, ten betonowy tor, nie potrafi zrobić tego samego, co Sparta Wrocław. Czyli jest tak daleko z tyłu.
Bo jest drużyną bez formy.
To takie nieokreślone, tak? Czego nie złapiemy, ta forma. Ale widzimy, jak jeżdżą na motocyklach. Okej, panie Jacku, pierwsza runda zakończona. Falubas jest ostatni. No, jakie perspektywy? Bo w niedzielę mecz z Zapatorem Toruń, później GKM Grudziądz. GKM, wiadomo, tak mi się wydaje w każdym razie. Ja taką tezę postawiłem tutaj na początku tej części żużlowej, czy w trakcie, że jak Grudziądz widział, co się dzieje w Zielonej Górze, to beton przygotuje na Falubas zdecydowanie, a Pator Toruń już wie, że no, będzie dużo bardziej miękko w Zielonej Górze i to ten mecz jakby podpowiedział i Apatorowi, i GKM-owi można taki wysnuć wniosek mniej więcej, co się może dziać w Zielonej Górze i jak jechać w Grudziądzu?
Gdyby to było takie proste, panie Jacku, to nie miałoby to sensu. Przede wszystkim ja chciałbym oddzielić dwie rzeczy. Zawsze trzeba myśleć kategoriami kolejnego spotkania, nie myśleć dwumeczem. Nie myślmy na dzisiaj o tym, co będzie w Grudziądzu, bo najpierw trzeba przeskoczyć Toruń. Ja na dzisiaj uważam, patrząc i znając zawodników, czwórkę z nich, seniorów, miałem okazję współpracować to bardzo blisko. I na dzisiaj mogę powiedzieć Państwu tyle, że jeżeli Toruniowi uda się doprowadzić do pełnego zdrowia swoich juniorów, czyli Krzysia Lewandowskiego i Karola Żupińskiego, to ja uważam, że na dzisiaj to Toruń będzie faworytem tego spotkania, co do nawet zwycięstwa. Ja się spotkałem z takimi opiniami tutaj z kręgów, dobra, abstrahując już jakich, bo te osoby widzę, że też mają pewne obawy o tym, żeby mówić otwarcie, co myślą, to jest w ogóle jakiś problem, który mamy w Zielonej Górze, znaczy nie wolno mówić inaczej niż dobrze.
Bo jesteś wrogiem wtedy. Szczerze,
ludzie się boją naprawdę wysyłać SMS-ami, nawet prywatnie typy nie, na ten mecz. No to nie, jest jakieś szokujące.
Nie.
No tak, natomiast zostawmy ten temat. To jest w ogóle jakiś problem generalnie. Ale nie tylko chyba w Zielonej Górze, generalnie mamy w Polsce z taką zmówieniem.
Znaczy, otwarcie, jeżeli mówisz szczerze i swoje myśli wyrażasz, to jesteś wrogiem, jeżeli nie masz inne myśli niż ja. To też się spotykam
Jacku,
z tym.
Ale ja to przerabiałem 2 tygodnie temu na Państwa antenie. A dzisiaj usłyszałem ze strony Macieja Janowskowicza dokładnie te same argumenty, jakoś nie słyszałem, żeby ktoś do kogoś dzwonił wieczorami. Natomiast zostawmy to. Chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Na dzisiaj, jak dla mnie, problemem nie będzie zrobienie 52 punktów, trzeba najpierw się skupić na tym, żeby w ogóle ten mecz z Toruniem wygrać. Bo powiem w ten sposób. Nie doceniamy tej drużyny, dlatego że przede wszystkim tam są świetni startowcy. Tam każdy z zawodników, prócz być może Roberta Lamberta, on też potrafi świetnie wystartować, ale on z kolei świetnie idzie po trasie. Paweł Przedpełski, Dwa razy stuknął w piątek Bartkowi z Markutkowi.
Co?
Powiem panu szczerze, Adrian Miedziński, jak się zerwie ze startu, to go tutaj nikt nie złapie. Jeżeli będzie tor, który będzie uniemożliwiał ściganie, będzie jedna linia dojazdy, to proszę się nie zdziwić, jeżeli Adrian Miedziński zdobędzie 8 punktów. Znaczy... Paweł Przedpełski, jak się zerwie ze startu, nikt go tutaj nie wyprzedzi. Chris Holder, to jest zawodnik, powiem tak, znam go doskonale. Świetny, wybitny startowiec. On być może ma problemy po trasie, dlatego że ma pewne urazy w głowie, ale jeżeli ucieknie ze startu, nikt go nie złapie. Świetni startowcy tutaj przyjeżdżają. I to jest...
Znaczy, ale pan tak chwali tego Amatora, natomiast pokazywać. Jest to drużyna, która ma tylko 4 punkty. To też tak...
Ciekawie,
proszę właśnie powiedzieć...
Nie,
jasna sprawa.
Ja ostrzegam. Jeżeli my rozmawiamy o tym, żeby zbudować jakąś tutaj atmosferę i mówić, że to będzie lekkie, łatwe spotkanie, to
Nie, ja poproszę właśnie, żeby pan poszerzył tą swoją wypowiedź. Jak to jest, że pan tak chwali Apatora, a ten Apator ma tylko cztery punkty?
Ja nie chwalę Apatora, ja tylko wskazuję na jego mocne strony. Dlatego, że tenże Apator...
Przecież to samo.
Do 13 biegu meczu w Gorzowie miał jeszcze otwartą furtkę na zwycięstwo w tym meczu. I to są dla mnie, w Lesznie ta drużyna zdobyła 43 punkty. Oni w każdym meczu
walczą, biją się, to prawda.
40 punktów. Proszę zwrócić uwagę, 39 punktów zdobyli we Wrocławiu na wyjeździe z Adrianem Miedzińskim, który bodaj zdobył jeden punkt. Jeżeli tam Adrian Miedziński zatrybi, a przypominam, w 2018 roku bodaj Adrian Miedziński zdobył bodaj 13 punktów, jeżdżąc w barwach Łukierza Częstochowa i doprowadził do porażki Falubazu z Łukierzem Częstochowa. Notabene ta porażka, ta zwycięstwo Częstochowy kosztowało mnie play-offy, ale to już jakby abstrahując. Ja naprawdę ostrzegam przed tym zespołem, to nie będzie spacer, to nie jest tak, że przyjdzie Toruń, na pewno wygramy, bo przecież Toruń tylko 2 mecze wygrał. To naprawdę jest drużyna skonsolidowana, która ma potencjał, żeby wygrać to spotkanie.
To ja się z panem zgadzam absolutnie, że Toruń wygląda dużo lepiej niż Falubaz, bo ja mam wrażenie w ogóle, nie wiem, czy się pan zgodzi, czy nie, że jak ogląda te spotkania pozostałych zespołów, to wszyscy walczą, wszyscy się biją. Gdzieś tam dużo meczów jest na styk. Większość meczów to są mecze, które kończą się z czwórką z przodu u obydwu drużyn. Falubas natomiast ma się momentami wrażenie i niestety z przykrością to muszę stwierdzić, że odstaje od tych swoich przeciwników i to bardzo, i to coraz mocniej niestety z biegiem tego sezonu.
No właśnie dlatego, jeszcze raz powtarzam, patrzmy jak walczą zaciekle Torunianie, nawet jeżeli są wskazywani przed meczem, chociażby takim jak w Gorzowie, na druzgocącą porażkę. Oni przegrali u siebie, myślę, że też torem, akurat z Kubą Miśkowiakiem, który jest w rewelacyjnej formie. Natomiast ja jeszcze raz powtarzam, znam ten zespół jak mało kto w tym mieście. I dlatego proszę mi wierzyć, wiem o czym mówię i naprawdę przestrzegam przed Toruniem. Ja ich nie chwalę. Nie mam żadnego interesu w tym, żeby chwalić. Ja tylko mówię o tym, co wiem na temat parametrów fizycznych tych zawodników. Wiem też doskonale, czego nie lubią. Wiem, co lubią i wiem, jakim sprzętem dysponują. Bo poza Robertem Lambertem, podobnie jak i to Brytyjczyk, podobnie jak Dan Bewley, wszyscy pozostali zawodnicy korzystają ze stajni tego samego tunera Ryszarda Kowalskiego, który mówiąc wprost rozdaje karty w tym roku w Ekstralidze, jeżeli chodzi o sprzęt. Patrz, Patryk Dudek, sezon 2021 versus 2020. Mamy zupełnie innego zawodnika. Tylko, że problem Patryka polega na tym, że jeszcze być może za krótko korzysta ze sprzętu pana Rysia i dlatego być może nie znalazł odpowiednich ustami, bo mu czasu zabrakło. Natomiast naprawdę przyjdzie zespół zbudowany też na świetnym sprzęcie i z tego co wiem też na lasach.
Kończymy, panie Jacku. Nie zgodzimy się co do tego, czy pan chwali, czy nie. Ja uważam, że pan chwali, ale to pan teraz jakiś urażony, jak mówię, że chwali Apatora, no bo chwalić to mówić, jak ktoś ma mocne strony, tak? A pan wymienił mnóstwo mocnych stron
Apatora. Ale też mają słabe strony oczywiście. Mamy nierównego Adriana Miedzińskiego. Mamy poobijanych juniorów. Mamy Roberta Lamberta, który raz robi 12, raz 6. Oczywiście, że szanse są i trzeba je wykorzystać, ale trzeba mieć też z tyłu głowy to, że to nie przyjeżdża rywal na spacer. A ja jeszcze tylko jedną mam dygresję. Ja tylko nie rozumiem jednej rzeczy. To musiałem powiedzieć, bo sobie na kartę to zapisałem. Dlaczego strona klubowa, znaczy Facebook klubowy nie opublikował wyniku końcowego spotkania? Przecież tam nawet ludzie komentują te rzeczy.
Albo...
Dlaczego my się
Albo ktoś zapomniał, albo bał się, że będą same negatywne komentarze.
Ale na stronie www wynik jest, a na Facebooku nie ma. I proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, z czego to wynika.
A ja mam
naprawdę, ja tego nie rozumiem. Nie ma potrzeby. No, No nie róbmy już sobie żartów z poważnej rzeczy. Wynik był, jaki był, każdy widzi, tak?
Panie Jacku,
więc już zostawmy to.
Okej, okay, a ja na koniec tak pół żartem, pół serio w sumie, chociaż sytuacja jest poważna. I zapytam pana o piątek jeszcze, tak? Bo rozmawialiśmy, pan mówił, że zastanawia się, czy nie postawić na remis. Gdzieś widziałem artykuł, w którym Gleb Czugunow postawił panu jedynkę. No te za przewidywania przed meczem Faluba z Sparta w Zielonej Górze. I co pan na to?
Skontaktuję się z Glebem Czugunowem i absolutnie jak najszybciej wyjaśnię tą sytuację. Nie, no, ja powiem tak, ja naprawdę wierzyłem w to, że Falubas, może teraz większość z Państwa się śmieje, a ja rzeczywiście myślałem, że nawet po tej sytuacji tutaj, tych różnych takich wystąpieniach niektórych osób, że to jednak spowoduje taki dodatkowy zastrzyk energii, jakąś tutaj ekstra motywację, ale też się pomyliłem, to dużo mówić i zawiodłem bardzo trochę.
Okej, przepraszam, jeszcze mam jedno pytanie na samo zakończenie, bo obiecałem sobie, że zapytam. Tam. Właściwie minęły 2 tygodnie. Jak się zakończyła sprawa Frontczak-Żyto?
To proszę mojego mecenasa o to pytać.
I pan nic nie powie nawet o tym, czy ona jest w toku, czy się skończyła? Nie,
znaczy ona z całą pewnością jest w toku, natomiast pan mecenas się tym zajmuje, także pan ma do niego numer telefonu, jeżeli będzie pan chciał, a mecenas będzie w stanie jakby przekazać, będzie mu konkretne informacje, to zrobi. Natomiast ja nie widzę
dziwne, powodu, że pan nie może
prywatnej sprawie, dziwne. Nie, bo to jest prywatna sprawa jest w tej chwili, natomiast no nie
prywatna,
nie widzę powodu, żeby...
Prywatna, która pojawiała się w portalach internetowych, to już prywatna się skończyła chyba.
Ale to nie na moje życzenie, natomiast dzisiaj audycja jest o sporcie.
Jasne. Ja chciałem na koniec zapytać, bo przypomniałem sobie, że chcę, bo 2 tygodnie mijają i nikt nic nie wie, właściwie cisza zapadła i nie wiadomo, właściwie przeprosin nie ma, nie wiem, czy sprawa
no
jest...
No właśnie, i przepraszam, to jest takie słowo, którego generalnie chyba też zabrakło po tym meczu, jednego słowa do kibiców, po prostu. I tyle, ja więcej nie mam do powiedzenia.
Dzięki serdecznie w każdym razie za tą szeroką analizę, zawsze
ja
mną. Dzięki piękne. No co, no nie wiem, nie spotkamy się pewnie na meczu z Apatorem Toruń, natomiast mam nadzieję, że jeżeli za jakiś czas o tym meczu będziemy rozmawiali, to w zupełnie innym tonie niż po tym wczorajszym spotkaniu.
Skąd ta pewność, że się nie spotkamy, panie Jacku, nie wiem, no ale...
Jeżeli nie spotkamy się szybko, tylko troszeczkę później głosowo, to mam nadzieję, że ten mecz podsumowując w jakiś tam sposób będziemy mogli w innym tonie niż ten wczorajszy podsumować, bo po wczorajszym to no jest pesymizm w narodzie ogromny, prawda? Dzięki bardzo, w każdym razie pozdrawiam.
Ja też
pięknie.
Bardzo dziękuję. Spokojnego wieczoru Państwu życzę. Wszystkiego dobrego.
Również Jacek Frontczak, ekspert żużlowy, był naszym gościem, jeśli chodzi o żużel. To już wszystko. Będziemy zmieniali dyscyplinę. Oczywiście teraz to już tylko mogę powiedzieć, że jutro magazyn żużlowy o 12.30 Jakub Lesiński zaprasza, a następny mecz Falubazu, ten z Apatorem Toruń. Właściwie ten mecz o wszystko, bo jeżeli Falubas tego meczu nie wygra, to myślę, że już będzie musiał marzyć o cudzie, żeby się utrzymać w Ekstralidze. Ten mecz w niedzielę o 16.30 transmitujemy to spotkanie.